Śniadanie polityków.
Godzina 9.09, zaczynamy Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam również gości. Na łączu telefonicznym Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, Republikanie.
Dzień dobry.
W studiu Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Witam serdecznie.
Tomasz Rakowski, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Gdańskim.
Dzień dobry Państwu.
Michał Urbaniak, poseł Konfederacji.
Kłaniam się, dzień dobry.
Dlaczego za rządów Platformy Obywatelskiej PSL nie rozpoczęto budowy elektrowni atomowych? Czy taka elektrownia atomowa w ogóle u nas w Polsce, czy i na Pomorzu, w Choczewie powstanie? Czy polskie partie polityczne mogą zawrzeć ponadkadencyjne porozumienie w sprawach bezpieczeństwa energetycznego i militarnego, a może i takiego porozumienia w sprawie działań, rozmów z Komisją Europejską? Co dalej z Krajowym Planem Odbudowy w obliczu twardego stanowiska prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, że nie zamierza odpowiadać na jakiekolwiek sugestie Brukseli w tej sprawie? Na te tematy dzisiaj porozmawiamy. Być może odpowiemy na wszystkie pytania, dlaczego jest jak jest, ale zaczniemy chyba od pogrzebu Westerplatczyków. Ponad 80 lat czekali na taki pochówek, do jakiego doszło w piątek. Pojawiły się tutaj kontrowersje różnorakie. Kontrowersje były zresztą już od lat, bo widzieliśmy właśnie bardzo, można powiedzieć, kontrowersyjne zachowania między innymi pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz. No i teraz Aleksandra Dulkiewicz pochwaliła się takim tweetem, która uczestniczyła między innymi w nabożeństwie. No i po tych uroczystościach napisała tak: obrońcy Westerplatte spoczęli dzisiaj w ziemi, której bohatersko bronili. Pożegnaliśmy 10 Westerplatczyków. Po latach ponownie zjednoczonych pod komendą majora Sucharskiego. Cześć ich pamięci. To chyba nazywa się szczyt bezczelności. Tak skomentował ten wpis Romuald Szeremietew. To był minister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Skąd taka reakcja pana ministra Szeremietiewa? Jak do tych uroczystości, jak do tych też słów podchodzi Tomasz Rakowski?
No skąd taka reakcja? Skąd taka reakcja? No trzeba w takim razie przypomnieć, co mówiła pani Dulkiewicz, albo szerzej, co mówiła Platforma, gdy państwo polskie, widząc wieloletnią niechęć tego środowiska do Westerplatte, podjęło kroki, by ten teren przejąć i by zadbać o pamięć. Otóż pani Dulkiewicz mówiła na przykład tak, że cytuję: próbuje się zagarnąć Westerplatte w celach czysto politycznych. PiS chce zawłaszczyć Westerplatte. Stosuje metody stalinowskie. A w końcu w połowie 2019 roku pani Dulkiewicz zakazała badań archeologicznych na Westerplatte. I tu trzeba podkreślić, że to nie jest tylko ona. To cała Platforma, całe ich środowisko tak mówiło i tak myślało. Poseł Aziewicz z Platformy Obywatelskiej mówił, że to jest kolonizacja Westerplatte. Natomiast pan Roman Nowosielski, to też jest ciekawy przypadek, pełnomocnik Gdańska, w sporze z ministrem kultury o Muzeum II Wojny Światowej w roku 2017 mówił Gazecie Wyborczej, tej lokalnej tutaj, z Trójmiasta, zapytany o odkrycia archeologiczne na Westerplatte, że, cytuję, to nie ma żadnego znaczenia. Wszystko, co dotyczyło pamięci o Westerplatte, zostało już zrobione wcześniej. Koniec cytatu. I panie pośle, ja mam pytanie do posła Platformy Obywatelskiej, pana Borowczaka. Dlaczego wyście mieli taką niechęć do Westerplatte? Ja celowo mówię, że niechęć, bo przecież środowisko Platformy Obywatelskiej, czy to lokalne, czy z pomocą władz centralnych, no w Gdańsku zbudowało i ECS, i Teatr Szekspirowski, Muzeum II Wojny Światowej, ale Westerplatte no skutecznie pomijało. I zadaję sobie takie pytanie i zachęcam też do zadania takiego pytania naszych słuchaczy. No w czyim interesie było to, żeby o Westerplatte milczeć? Czy to było w interesie Polski, czy to było w interesie Niemiec? I ja za te wszystkie oszczerstwa rzucane na rząd Prawa i Sprawiedliwości przez Platformę Obywatelską, przez panią Dulkiewicz, no ja nie oczekuję żadnych przeprosin tutaj, chociażby wypadało tak naprawdę. Ale jedna rzecz, kończąc. Uważam, panie pośle, że powinniście przeprosić rodziny tych żołnierzy, którzy zostali pochowani, za lata zaniedbań, lekceważenia i braku odpowiedzialności. I jestem przekonany, że zapłacicie polityczną cenę za tą antypolską postawę.
W jednym z komentarzy w Gazecie Gdańskiej redaktor Marek Formela pisze tak, że na szczęście pani Dulkiewicz nie musi już robić nic na Westerplatte, ani nawet przemawiać. Może podziękować prezydentowi RP, ministrowi Selinowi, dyrektorom Nawrockiemu, Berentowi, że taki dzień jak piątek, 4 listopada zdarzył się w jej kadencji. Ma okazję przeprosić za gdańską bezczynność i zaniedbania rodziny odnalezionych Westerplatczyków. Pan sądzi, że powinna to prezydent miasta zrobić, czy nie? Tutaj Tomasz Rakowski, no, konkurent polityczny, zadaje pytanie i pyta, czy przeprosicie. Czy nie warto przepraszać?
Najchętniej bym tego nie komentował, co ten pan z PiSu mówi.
No tak? Na pewno by pan nie komentował, bo to nie komentuje.
Jedno wielkie łgarstwo. Proszę państwa, kto zaczął obchody na Westerplatte?
Ale to nie mówimy o obchodach, drogi panie.
Kto uczcił to miejsce? To był Paweł Adamowicz. Paweł Adamowicz zaprosił na to Westerplatte wszystkie.
Czy pan widział, jak Westerplatte wyglądało?
Proszę mi nie mówić. Mieszkałem w Nowym Porcie i
ja na też mieszkałem w Nowym Porcie.
A jak wy robiliście swoje jasełka, że wysypywaliście śmieci z koszy i wasza telewizja to filmowała i pokazywała...
Chce pan powiedzieć, że na Westerplatte...
Ale dajcie mi powiedzieć, panowie, no.
No bo pan, ale pan opowiada pan głupoty.
No proszę pana, nie wiem skąd pan jest, nie znam pana.
Ja zajęłem się działalnością
niepodległościową w 70-tych latach i myśmy walczyli jako Platforma. Jeszcze wtedy oczywiście wolne związki zawodowe, Bogdan Borusewicz, o to, aby pamięć o Westerplatte, pamięć o Katyniu, to myśmy to wyciągali. Myśmy za to byli pałowani, wysyłali do więzienia. A wy nam dzisiaj teraz mówicie, że my o czymś zapomnieliśmy albo czegoś nie szanujemy. Sam byłem na misji stabilizacyjnej na Bliskim Wschodzie.
Ale panie
bywałem
pośle,
na grobach Polaków pod Alamein, gdzie ginęli. I czciliśmy tą
panie
pamięć.
Panie pośle, ale dlaczego nie było, normalnego pochówku? Panie pośle, ale dlaczego przez tyle lat...
Nie, ale ja muszę się odnieść do tego. No.
Ale proszę państwa, w 80 roku Czesław Nowak, wtedy on był pracownikiem portu, zajęliśmy się Westerplattem jako Solidarność. Odnowiliśmy te groby, postawiliśmy krzyż.
Ale faktem, że usunęliśmy
stamtąd czołg.
Ale prace archeologiczne były? Pani prezydent Dulkiewicz blokowała te prace archeologiczne.
Ja nie pamiętam takiej decyzji, od tego jest konserwator zabytków.
Jeszcze tutaj mamy gorącą rozmowę, gorące spięcie. Tomasz Rakowski w odpowiedzi na słowa posła.
Panie pośle, tutaj nikt nie neguje pańskiej karty opozycyjnej. Tutaj podpieranie się takim autorytetem i negowanie mojej osoby jest...
Co PiS zrobił takiego?
Absolutnie krokiem poniżej. Co PiS zrobił? W roku 2015, kiedy objął władzę, powołał Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 roku. W 2016 rozpoczął badania archeologiczne, które doprowadziły do tego, że w roku 2019 odkryto szczątki tych obrońców, a pochowano ich w roku 2022. To jest logiczna sekwencja wydarzeń, która pokazuje prawdziwe zainteresowanie i państwa polskiego pod rządami Prawa i Sprawiedliwości tym ważnym miejscem, jakim jest Westerplatte. No Westerplatte, drodzy państwo, powinno przypominać inne ważne pola bitwy, światowe pola bitwy, tak jak Pearl Harbor czy Wybrzeża Normandii, tam gdzie są normalne muzea, normalne miejsca upamiętnienia. Natomiast w Polsce Westerplatte, światowej rangi miejsce, było zapomniane, zdewastowane i po prostu zniszczone, no zdewastowane.
Przecież użycie
Ja mam takie pytanie do pana.
Wiedzą jak jest.
Panie pośle, ja mam takie pytanie do pana, panie pośle, bo nieraz byłem na Westerplatte, kiedy rządziła Platforma Obywatelska miastem. I powiem panu tak, że no były tam śmieci. Pan mówi o jakichś ekipach, że ktoś przyjeżdżał. To nie było miejsce zagospodarowane. To pan doskonale też wie. Pan mówi, że jakieś ekipy jeździły, wysypywały śmieci. To co to jest? Jakieś pisowskie ekipy jeździły?
Ja tak. Pokazywała to któraś z telewizji, jak redaktor z kamerą przyjechał, wysypał śmieci.
Ale gdzie przyjechał redaktor z kamerą? Na Westerplatte?
Co pan opowiada jakieś głupoty?
No jak nie? Opowiada pan głupoty, zajmuje pan czas.
Wyślę panu ten filmik. Znajdę i wyślę wam ten filmik.
Ale panie proszę, ja odsyłam tutaj wszystkich słuchaczy odsyłam do tego, aby sobie sprawdzili, bo to jest pełno artykułów prasowych na ten temat i może wysłali panu Borowczakowi, jak wyglądało Westerplatte za czas czasów rządów Platformy Obywatelskiej, jak było
jeśli
zniszczone...
Jeśli robili to wasi dziennikarze, tak zwani dziennikarze, to wszystko zrobicie.
Niszczyli trwałe budynki, tak, nasi dziennikarze.
A
malowali graffiti. Nie, wyście za to odpowiadali. Ja nie mówię, że wyście niszczyli, wyście za to odpowiadali celowo, żeście nic nie robili. Nie wiem, może chcieliście jakieś pobudować deweloperce gdańskiej, oddać te tereny.
Michał Urbaniak w tej samej sprawie podziela zdanie pana ministra i jak pan oceni to, jak zachowywała się między innymi prezydent Dulkiewicz, jeśli chodzi pana ministra, byłego ministra Szeremietiewa, który mówi o tym, że to jest szczyt bezczelności. Ja czy pani Dulkiewicz powinna przeprosić, nie wiem, jeszcze taki apel był pana Tomasza Rakowskiego, żeby przeproszono za te zaniechania. Powinna
partia. Ja zacznę od tego, że ta pyskówka, która przed chwilą miała miejsce, była żałosna. Była żałosna dlatego, że to była właśnie pyskówka polityczna nad grobami żołnierzy, którzy zginęli za Polskę. Jedna strona obarcza drugą stronę odpowiedzialnością za to, że nic się nie działo i odwrotnie. Więc no po prostu jestem trochę zażenowany tym, co przed chwilą zobaczyłem tutaj w studio. Uważam, że to, co zostało też powiedziane przez ministra Szeremietiewa, ma o tyle sens, że faktycznie Gdańsk zaniedbał kwestię ekshumacji, zaniedbał kwestię pochowania godnie żołnierzy z Westerplatte. Natomiast no, z drugiej strony sporu politycznego, bo cały czas mamy tutaj spór pomiędzy PiS-em a Platformą, taki trybalistyczny, plemienny, gdzie widzimy, że jedna i druga strona będzie wykorzystywać każdy możliwy argument do tego, żeby sobie przywalić. Nie wiem, czy... Inaczej, wiem doskonale, że to jest najgorsza rzecz, jaką można robić w tym momencie, to walka nad grobami poległych za Polskę. Więc uważam, że bardzo dobrze, że została dokonana ekshumacja. Bardzo dobrze, że odbył się w końcu godny państwowy pogrzeb ludzi, którzy walczyli o tę część Polski, którzy przecież bohatersko stawiali czoła nazistom. Uważam, że bardzo dobrze, że na tym pogrzebie też pojawiły się wszystkie siły polityczne. Powiedzmy sobie to wprost. Nasi przedstawiciele też byli na tym pogrzebie, żeby uczcić pamięć właśnie o żołnierzach. I w tym momencie no, robienie sobie takiej polityki właśnie i przepychanie się, bo u was to Murzynów biją, to mniej więcej jest ten poziom dyskusji, brzmi po prostu żałośnie.
Fakty są faktami. Jakie są fakty? No to jakie są fakty?
Fakty
był 4 listopada, tak? Był uroczysty pogrzeb. Dlaczego tego pogrzebu nie było w latach na przykład, kiedy miastem rządził pan prezydent Adamowicz? A ja dodam jeszcze tylko nomen omen, że na Westerplatte uroczystości związane z wybuchem wojny były jeszcze w PRL, sam na nich byłem. Także nie prezydent Adamowicz jakby wskrzesił Westerplatte.
Ale nie w takim stylu, żeby nie zapraszać.
Że Platforma Obywatelska nie chce zadrażniać Niemców, więc dla nich to był bardzo niewygodny temat. I nie chcieli go poruszać. No o tym trzeba pamiętać. To jest prawda. Natomiast no, z drugiej strony właśnie, to co przed chwilą widzieliśmy też w studio, czy słyszeliśmy, no to było wyciąganie każdego możliwego argumentu po to, żeby dowalić drugiej stronie. A no, myślę, że to nie jest godne, żeby robić
tu mamy akurat, mamy rozmowę o faktach i o zaniechaniach, panie pośle. Ja może nie będę tutaj się przemądrzał, ale jakby na tym polega rozmowa i dlatego dwie strony mówią o swoich racjach. Pan też bardzo ważny głos oddał w tej sprawie. Teraz pytanie do pana ministra Rabendy. Pan poseł Urbaniak mówi o tym, że no nie chciano robić przykrości Niemcom. Pan zgadza się tutaj z taką opinią. Jak to było? Z tymi zachowaniami, z zachowaniami właśnie między innymi obecnej administracji miejskiej.
No nie jest tajemnicą, że miasto Gdańsk nie miało pomysłu ani koncepcji na to, jak ma wyglądać Westerplatte i jaką ma pełnić rolę. No, sam fakt, że miasto miało taki teren o takiej wadze też historycznej jakby pod swoim zarządem, ale w tym sensie, żeby tam zagospodarować ten temat jakby zgodnie z rangą tych wydarzeń, które tam miały miejsca, no to nie jest zadanie pierwsze samorządu i nie wiem dlaczego miasto Gdańsk tak się upierało przy tym. Oczywiście to miało swoje podłoże polityczne, ale nie wiem, jaki sens miało upieranie się, że to miasto ma tym terenem zarządzać. Po pierwsze jest to teren duży, po drugie jest to teren bardzo symboliczny, po trzecie No, ewidentnie miasto nie radziło sobie z tym i to nie jest prawda, o czym mówił pan poseł Borowczak, że tam ktoś wysypywał jakieś śmieci. Ja sam osobiście interweniowałem tam i ja zapraszałem dziennikarzy, żeby zobaczyli, jak to wygląda, bo się dowiedziałem od pani prezydent Dulkiewicz, że tam jest wszystko w porządku. A nie było w porządku, tam były śmieci i tam pamiętały się osoby, które by nie przychodziły tam ani zwiedzać, ani oddawać czci ofiarom, polskim żołnierzom, tylko miałem jakby w celu spożycia pewnych rzeczy. A w takim miejscu nie powinno się to odbywać. Cała dyskusja o tym, jak ma wyglądać Westerplatte i czym jest tak naprawdę w historii Polski i historii świata, rozpoczęła się od kadencji pana prezesa Nawrockiego, który wyszedł z inicjatywą i z koncepcją zagospodarowania tego terenu na nowo, zgodnie z jego rangą historyczną i to wzbudziło jakąś, nie wiem, jakąś furię, jakiś stan niezdrowego podniecenia wśród władz gdańskich, że tutaj nagle ktoś chce do tego tematu podejść prawidłowo z planem, z koncepcją i że to jest pan prezes Nawrocki. No i tu się rozpoczęła cała dyskusja.
No tak, pamiętamy o tym, że była kolonizacja, tutaj przypominał.
I te prace ekshumacyjne były, bo to też trzeba usystematyzować i te prace ekshumacyjne były pierwszym zadaniem, którym podjął się pan prezes Nawrocki i też jest prawdą to, że miasto chciało na pewnym etapie zablokować te prace i to też miało swój podtekst polityczny bez sensu, bo Westerplatte to powinno być coś, co łączy Polaków, co pokazuje Europie i światu, gdzie się rozpoczęła wojna, kto stawił opór jako pierwszy Hitlerowi i tutaj nie powinno być żadnych sporów politycznych, ale no też trzeba jakby jasno powiedzieć, kto był za tym, żeby eksponować tą rolę Polaków na Westerplatte, eksponować to miejsce, kto był za tym, żeby to miejsce sobie po prostu było i no tutaj, tak jak powiedziałem na początku, no miasto ani nie miało koncepcji, ani nie miało pomysłu, ani nie miało środków na to, żeby godnie o to miejsce zadbać.
Mamy rondo graniczne za to w Gdańsku i teraz jeszcze pytanie, panie ministrze, dodatkowe do pana. Czy uczestnictwo pani prezydent w tych uroczystościach, to może to jest taki dobry znak? Może nie wiem, będą takie inicjatywy płynące ze strony właśnie na przykład władz miasta, żeby zlikwidować rondo graniczne, które kojarzy się jednoznacznie, żeby nie wiem, nie było upamiętniania Gintera Grassa, który no, byłego żołnierza Wehrmachtu. Może do tego dojść, czy nie?
No jestem, znaczy powiem tak, no chciałbym bardzo, żeby takie podejście historyczne w mieście Gdańsku się w mieście, nie mówię o mieście jako o mieszkańcach, tylko o urzędzie miejskim, bo niestety, ale taka polityka historyczna, odwoływanie się do tego, co było fajne w przeszłości, ale jakby co nas utożsamia z tą inną historią Gdańska, nawet w jakimś sensie unikanie trudnych tematów w relacjach polsko-niemieckich, no to nie jest coś dobrego. No musimy mówić
o tym, miasto Gdańsk to nie było nic dobrego, tak więc.
Jak wyglądała historia Gdańska, jak wyglądała historia wolnego miasta Gdańska, jak Polacy byli tępieni w wolnym mieście.
Tak, mordowano, niedawno mieliśmy rocznicę związaną z Gdanią, tak. Pamiętamy o tym, jeszcze Tomasz Rakowski.
Jedno słowo, dosłownie. Ja chciałem tylko się odnieść do tego tutaj.
Jerzy Borowczak również.
Co poseł Urbaniak mówił, bo to jest trochę, panie pośle, takie strywializowanie sprawy, że dochodzi do, jak pan powiedział, pyskówki nad grobami żołnierzy. No, jeśli się przywołuje cytaty wypowiedzi polityków Platformy i środowiska Platformy, a na to przedstawiciel Platformy mówi, że on w ogóle nie chce tego komentować i w jakiś sposób odbiera mi osobiście prawo do tego, żebym zabierał głos w tej kwestii, no to nie jest pyskówka jako taka. No jest strona faktów jakichś i o tych faktach możemy rozmawiać. Nikt nie powinien tutaj arbitralnie stawać i mówić o tym, że powinniśmy tutaj się zachowywać w tych kwestiach inaczej. Po prostu, no to chciałem to podkreślić.
Rozmawiamy o faktach. Jeszcze krótkie pytanie do Tomasza Rakowskiego no. I te same pytania. Zaraz będzie to samo pytanie do Jerzego Borowczaka i
ja
Michała Urbaniaka.
Ale panu Urbaniakowi. Pan Urbaniak
jest tu.
Przepraszam. pomyliłem.
To jeszcze Tomasz Rakowski, przepraszam panie pośle, jeszcze mam pytanie, krótkie pytanie, proszę o krótką odpowiedź Tomasza Rakowskiego, czy obecność pani prezydent Dulkiewicz na uroczystościach zmieni jej podejście do co po niektórych spraw, bo no, są takie opinie, że to podejście no, było nie do końca dobre, jeśli chodzi tutaj o kwestie związane z Westerplatte.
No, ale wiemy, że było niedobre, to już
cały czas
o tym rozmawiamy, więc jakby państwo polskie przejęło Westerplatte i odpowiada za to, co się tam dzieje, więc czy zmieni to podejście? No, cieszę się, że była tam pani prezydent na miejscu, ale widziałem, że no, taka stała niepyszna, jak minister Błaszczak troszeczkę przywołał te kwestie związane z zaniechaniami Gdańska. No dobrze, no tutaj właściwą reakcją jest wstyd, po prostu. Tutaj władze miasta powinny się wstydzić.
Zmieni się podejście władz miasta, bo jest oceniane dosyć krytycznie.
Panu
między innymi sprawy Westerplatte.
Powiem, że akurat nie ma w Platformie miłości do Niemców, co wy lubicie podkreślać. Ja jestem w Platformie od samego początku, a mój ojciec był na przymusowych robotach w Niemczech, więc nie mam niemieckiego samochodu i niczego, co niemieckie, nie kupiłem. I nie kupuję.
Pan japoński.
A rząd kupuje Mercedesy,
3 litrów
Audice
i zaraz o tym
i karmi tych niedobrych Niemców. Karmi.
Dobrze.
Teraz panu odpowiem.
Króciutko, panie pośle.
Dlatego, że pan
musimy...
kłamie, bo pan mówi, że kto nikt kłamie? Się Westerplatte nie zajmował. Tysiące ludzi.
Kto kłamie, ale kto kłamie?
Tysięcy. Pan Kozłowski.
Pan Rakowski.
Rakowski.
Pan Rakowski, tak?
Tak. Kłamie, bo przecież na to Westerplatte od lat. Nie ma wycieczki, żeby ona nie przyjeżdżała na Westerplatte.
No ale nikt nie
ludzie
mówi, że nie ma wycieczki.
Tysiące ludzi jest.
Panie pośle,
co prawda było małe
wiele
muzeum
razy tam
na
byłem,
Westerplatte.
Był brud i nie powiem co jeszcze.
Nie wiem, może po innych szlakach
Michał Urbaniak, czy podejście...
Mówicie, że Gras był w Wehrmachcie. Benedykt XVI też był i to wam nie przeszkadza. Ale
Michał
lubicie
Urbaniak.
jątrzyć, jeszcze raz jątrzyć.
Fakty mogą porównywanie Benedykta XVI i Gintera Grasa to jest właściwe porównanie.
Obaj byli Niemcami.
Michał Urbaniak, krótkie...
To prawda, Benedykt XVI jednak ma zupełnie inną kartę.
Michał Urbaniak, czy takie, na przykład rondo graniczne, czy ławeczka Gintera Grasa, czy nie wiem co jest,
ja uważam, że honorowanie Gintera Grasa w Gdańsku to jest rzecz, która w ogóle nie powinna mieć miejsca i to też trzeba sobie powiedzieć wprost. Tutaj
pan wystąpi, z taką inicjatywą na przykład, czy...
No, nie wykluczam tego. Być może lepiej, żeby to była inicjatywa też ponadpartyjna. Co do tego, jak dzisiaj wygląda Westerplatte, też się odniosę. Faktycznie, obiektywnie jest lepiej. Fakt, że objęło to muzeum i państwo polskie, podniósł nieco rangę też tego miejsca. I to jest fakt, z którym też nie zamierzam dyskutować. Po prostu go stwierdzam, ale odniosę się tutaj do tego, o czym powiedział pan Rakowski też. Nie, to nie jest trywializowanie. To jest właśnie zwrócenie uwagi, to o czym mówiłem wcześniej, na temat tego, że po prostu poziom sporu politycznego w Polsce jest tak wysoki, ta temperatura, że mam wrażenie, że te dwie największe strony, te najbardziej kłócące się zazwyczaj, czyli PiS i PO, wykorzystają każdą możliwą sytuację do tego, żeby sobie coś wytknąć, nawet kiedy nie zawsze wypada. Widzieliśmy teraz, że to były obchody państwowe. To cieszy, że takie obchody miały miejsce i ja z tym nie zamierzam dyskutować. Ja uważam, że to dobrze, że wydarzyło się to, co się wydarzyło, czyli w końcu ci bohaterowie zostali godnie pochowani. I tak trzeba rozwijać pamięć o Westerplatte, tak jak o Tczewie,
ostatnie
gdzie
zdanie.
Też była obrona mostu, czy o Wieluniu. Tak? To o tych rzeczach trzeba mówić głośno, jasno. Państwo polskie tutaj jeszcze ma bardzo wiele do zrobienia.
Oby wszyscy robili to razem, wszystkie partie polityczne i teraz właśnie przechodzimy automatycznie do drugiego tematu. Czy może być solidarność taka międzypartyjna, ponadkadencyjna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne i militarne? I zaczniemy od tym razem od pana ministra Rabendy, bo będziemy rozmawiali na początku o elektrowni atomowej i o słowach byłego premiera Leszka Millera, europosła, który startował z list Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, byłego postkomunisty, który stwierdził dzień po ogłoszeniu, zdaje się, decyzji, że sposób wyboru amerykańskiej firmy do budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej może otworzyć nowe pola konfliktu z Brukselą. Jego zdaniem unijne prawo prawo wymaga przeprowadzenia tak zwanego postępowania konkurencyjnego, w którym musi być kilku oferentów. Nasz kraj może mieć bardzo poważne problemy włącznie z blokadą tej inwestycji przez Komisję Europejską. To były słowa właśnie byłego premiera postkomunisty. A jeszcze dodam tylko informacja z dzisiaj, że tarcza antyinflacyjna zniknie. Komisja Europejska przekazała Warszawie pismo. Nie zgodzi się na utrzymanie tego stanu rzeczy. Czy tutaj nie mamy do czynienia jakby z nową, przy okazji pytanie, czy nie mamy do czynienia z nową ofensywą ze strony Komisji Europejskiej przeciwko Polsce? Bo niestety tak to wygląda i tak to od rana dzisiaj oceniają obserwatorzy sceny politycznej. I pytanie właśnie w związku z tym do Karola Rabendy. Czy elektrownia w ogóle powstanie? Czy polskie partie powinny, nie wiem, pójść wspólnym frontem, żeby nie było żadnych problemów z tą inwestycją w Polsce? Karol Rabenda.
Tak, elektrownia jądrowa powstanie. Tak, partie polityczne ponad podziałami w kwestiach energetycznych, które są kwestiami bezpieczeństwa już nie tylko energetycznego, nie tylko gospodarczego, ale jak widać po tym, co się dzieje w Ukrainie, to też jest element bezpieczeństwa takiego w sensie militarnym. No, my od lat powtarzaliśmy, że to jest element wcześniej nacisku, a z drugiej strony też takiego podejścia politycznego, geopolitycznego Rosji do panowania w Europie Środkowo-Wschodniej. No, przecież ten gaz, który płynął, znaczy te pieniądze, które płynęły za gaz rosyjski, no to są pieniądze, za które Putin mógł się zbroić, żeby później napaść na Ukrainę. To są naczynia połączone i tego się nie da rozłączyć. Także te kwestie energetyczne powinny być wyjęte spod bieżącego sporu politycznego, który jest w Polsce. No to jest element bezpieczeństwa Polaków, a o to powinni wszyscy dbać ponad podziałami. Jeśli chodzi o słowa pana Millera, no to pan Leszek Miller ma już długą historię w działań, które jakby to nasze bezpieczeństwo energetyczne osłabiają. Ja przypomnę, że to jego rząd to pierwsze, co zrobił po dojściu do władzy, no to odwołał budowę gazociągu do źródeł norweskich. Już nie chcę wracać do tych historii z siatkami pieniędzy z Moskwy. No, jakby taki typ polityka, który no, musi mieć jakiegoś patrona za granicą, bo sam nie jest w stanie niczego wygenerować dobrego. Przepraszam za takie ostre słowa, no ale inaczej tego się nie da.
Panie ministrze, ale pan sądzi, nie sądzi pan, że to jest...
W wydarzeniu, jakim było porozumienie w sprawie budowy energii atomowej w Polsce, bo wiele rządów to zapowiadało, wiele rządów to planowało, ale to rząd Zjednoczonej Prawicy dopiął tą sprawę do końca, no bo energia jądrowa to nie jest chałka, którą można kupić w spożywczaku, tylko to jest bardzo specjalistyczna technologia, która jest strzeżona przez państwa, które posiadają tą wiedzę, i to, że udało nam się porozumieć zarówno na poziomie biznesowym, jak i poziomie rządowym z dostawcami tej energii, no to jest coś przełomowego, coś, co daje bezpieczeństwo Polakom na lata, a za tym bezpieczeństwo gospodarcze. Bo
pewnie jeszcze daleko do finalizowania, daleko jest do finansowania inwestycji.
Gospodarka nie będzie mogła się rozwijać.
Jasne, daleko jest jeszcze pewnie do, oczywiście wiemy, że daleko jest do ostatecznego sfinalizowania tej inwestycji, bo ostateczny to będzie wtedy, ostatnim etapem będzie to, jak popłynie z tych elektrowni prąd. Ale jeszcze ale chciałem pana ministra zapytać.
Przyjęta przez polski rząd, to jest oferta, która przewiduje ścisły harmonogram, technologię, sposób. To nie jest podpisanie, nie wiem, deklaracji jakiejś, tylko to jest odpowiedź polskiego rządu na ofertę przygotowaną miesiącami. Ta oferta była składana przez różne państwa, przez różne firmy z różnych państw. No, decyzja rządu polskiego padła na Westinghouse i na ofertę amerykańską. Jest drugi proces, taki bardziej biznesowy i porozumienie podmiotów już gospodarczych bezpośrednio, no ale też państwowych, bo jest tam z polskiej strony PGE, jest też podmiot prywatny, ale
to chodzi o drugą elektrownię.
Spółka Skarbu Państwa koreańskiego i jest tam też porozumienie. Także jeśli chodzi o tą energetykę jądrową, to naprawdę mamy do czynienia z wydarzeniem ważnym i konkretnym, a nie zapowiedziami, jak mieliśmy do czynienia przez wiele rządów.
A sądzi pan, że będzie, a sądzi pan, że tu będzie to porozumienie ponad podziałami? Bo ja słyszałem wypowiedź pana posła Pawła Poncyliusza z Koalicji Obywatelskiej. No to zgłaszałoby zastrzeżenia. A po co? No, na dwie elektrownie nie ma pieniędzy. Zresztą no, Tomasz Siemoniak mówił, że nie było pieniędzy, żeby budować elektrownie atomowe. Ja pamiętam też inwestycji. Akurat miałem informatorów swoich w spółce, którą kierował Aleksander Grad i słyszałem, że no tam z pracami to ciężko było. Ale czy tutaj Platforma może nie odstąpić od tego projektu?
W tej spółce, ale no to, że po stronie Platformy Obywatelskiej czy naszych poprzedników nie było pomysłu, jak to zrobić i oni nie wiedzą jak, no to nie jest zdziwienie. To, że oni nie wiedzą jak, to wiele rzeczy się okazało, że wiele rzeczy jest niemożliwych w ich ustach, a później po zmianie rządów na Zjednoczoną Prawicę okazało się, że to nie są rzeczy, których się nie da zrobić.
Dobrze, przyspieszamy, panowie. Pytanie do Tomasza Rakowskiego. Czy ta elektrownia atomowa na Pomorzu powstanie? I patrząc na te konteksty, o których mówiłem, czyli wypowiedzi Leszka Millera, bo może to oznaczać, że ma jakieś informacje i wie on być może o jakichś planach związanych z działaniami urzędników Komisji Europejskiej. No i tą świeżą informację również chciałbym, żeby pan omówił, czyli informacje dotyczące zastrzeżeń Komisji Europejskiej co do tarczy antyinflacyjnej, bo rząd rozważał oczywiście jakby zmiany i modyfikacji, mówi się już o tym od paru dni, no ale tutaj mamy zdecydowane wejście Komisji Europejskiej, czyli kwestionowanie no, między innymi obniżki VAT-u na paliwa 8%, powinno być 23%, kolejny towar to nawozy. Tutaj mamy stawkę 0% zamiast 8%. Trzeci towar to gaz ziemny z zerowym VAT-em, a wcześniej 23%. Co dalej? Najpierw elektrownia, panie Tomaszu, a później...
Znaczy jest intencja, żeby tą elektrownię zbudować, jest decyzja polityczna, żeby to zrobić. Jeśli Zjednoczona Prawica będzie rządzić w kolejnej kadencji, no to ten projekt będzie prowadzić i ta elektrownia powstanie. My jesteśmy gwarantem tego. Natomiast... Odnosząc się do tego pytania o decyzję tutaj Komisji Europejskiej, no to myślę, że to jest dobry sprawdzian dla opozycji. Tutaj zobaczymy, jak się zachowają. Czy będą ramię w ramię tutaj z rządem polskim i z właściwie mieszkańcami Polski, bo to nas dotyczy, nas wszystkich, bronić polskich interesów, czy znowu będą przyklaskiwać i mówić o tym, że tak, że należy zrobić to, co Unia mówi, bo wracam też tutaj do tej początkowej części dyskusji o tym, czy jest możliwa jakaś zgoda, budowanie ponad podziałami, ponadkadencyjne i tak dalej. Ja osobiście uważam, że nie. Bo to wymaga kierowania się polską racją stanu po prostu i żeby się w ogóle nią kierować, to trzeba ją dobrze rozumieć, a to już są różnice na poziomie takim cywilizacyjnym. I opozycja po prostu kieruje się swoimi jakimiś interesami, jest oportunistyczna i najlepszym przykładem tego jest właśnie tutaj KPO, gdzie w Polsce załamują ręce, że nie ma pieniędzy i winią rząd. A w Unii głosują i zabiegają o to, żeby tych pieniędzy nie dawać. I pytanie jest właśnie proste.
A co oznaczają słowa prezydenta, panie Tomaszu, który powiedział, że nie zamierza już odpowiadać na jakiekolwiek sugestie z Brukseli w tej sprawie? No był telefon, tak jak czytałem dzisiaj w wywiadzie w Tygodniku Sieci. Prezydent mówi tak, ja się do Brukseli nie wpraszałem, to pani von der Leyen do mnie dzwoniła z prośbą, bym przyjechał i przedstawił naszą propozycję w sprawie Sądu Najwyższego. To była jej inicjatywa i nie miała wtedy uwag.
No to oznacza, że kończy się cierpliwość już po prostu.
Kto kogo słuszne są twierdzenia, że zostaliśmy po prostu oszukani przez komisję?
No jest to KPO jest po prostu elementem nacisku politycznego na Polskę. To już nie chodzi o nic innego, to jest zwykły element szantażu i teraz o czym mówi pan redaktor o tych dzisiejszych zapowiedziach, to jest dokładnie to samo. To jest ofensywa, to jest cały czas dociskanie śruby i nikt nie pamięta w tej sytuacji o tym, chyba w Unii, w Komisji, że trwa wojna przy granicy z Polską, że Polska jest takim państwem zaplecza dla całej Ukrainy, że to myśmy przyjęli ogromną ilość uchodźców liczoną w milionach i my im pomagamy i zabiegamy dyplomatycznie i wszelkimi innymi kanałami o to, żeby Ukraina się broniła, bo to jest walka w naszym imieniu, w imieniu Polski, w imieniu całej Europy, więc to jest absurdalne w ogóle podejście opozycji tutaj do tej całej sytuacji, bo właściwie powinna stać ramię w ramię z rządem Polski i robić wszystko, żeby ulżyć Polakom w tych trudnych czasach?
No przykład chyba jest przykładem dobrego współdziałania opozycji z rządem jest Litwa. Tam nie było problemów z tym, że musi powstać zapora u nas. Na granicy u nas oczywiście problem był. Teraz pytanie do pana posła Borowczaka. Czy jak Platforma Obywatelska zdobędzie władzę, czy jeśli, nie wiem, może być to oczywiście za rok, czy zrezygnuje z projektu budowy, czy z budowy elektrowni atomowej z partnerem ze Stanów Zjednoczonych?
Oczywiście trzeba będzie tą decyzję zweryfikować, bo to jak tu kolega powiedział, to jest decyzja polityczna, tak? A trzeba...
Biznesowo-polityczna.
I ogłaszana w taki dziwny sposób, przyzna pan. Bo jeśli to miało być poważne, no to jest Sejm od tego, aby o takich potężnych inwestycjach dziesięcioletnich, dwudziestoletnich porozmawiać. A PiS co robi? Robi wrzutkę, robi dużo zamieszania. Nie wiadomo, amerykańskie, koreańskie, może francuskie, to nie jak się ma to do takich poważnych decyzji.
Ale to trzeba mieć poważnych partnerów do tego, więc jesteście totalną
opozycją. Że jeśli rząd namawia nas do współpracy, a tu kolega mówi, że my nie jesteśmy, nie jesteśmy poważnym partnerem, i ciągle obraża opozycję i co im nie wychodzi, to wszystko widna jest opozycja, tak jak z wnioskiem do Brukseli. Do dzisiaj go nie ma. To jak można wygrać w totolotka, jak się nawet kuponu nie wypełniło?
Pytanie chcę zadać minister Rabenda, posłowi Borowczakowi. Proszę bardzo, polemika.
Czy jak pan Pawlak podpisywał w imieniu rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u strasznie niekorzystny kontrakt gazowy na gaz rosyjski, to czy wy wtedy to o tym debatowaliście w Sejmie? No nie wydaje mi się, nie pamiętam.
Jak nie? No jak
proszę nie?
Proszę
nie mówić takich bzdur,
no
bo
jak
to
nie?
O tym,
pierwszy
jak jest
PiS
proces,
pytał.
Jak jest
szczegóły tej oferty teraz dopiero wychodzą na jaw, panie pośle. Do 2037 roku.
Umów na kontrakty rządowe to określają w konkretne przepisy. Wymyślacie z tym Sejmem, nigdy czegoś takiego nie było. A jeśli chodzi o całą procedurę, to mówienie, że coś tam dziwnie, nie wiem, nie wiadomo co, no bzdury oczywiste. Przez wiele miesięcy były prowadzone negocjacje, były prowadzone rozmowy, jest szereg dokumentów na to, jak ma ta inwestycja wyglądać i ona była analizowana nie tylko przez stronę rządową, ale ekspercką i proszę tu nie opowiadać jakichś andronów, że to jest jak gdzieś tam w jakimś niejawnym albo nieznajomym trybie. No,
oczywiście,
panie,
że
jest znajomy. Pan jest tyle lat w polityce.
Nic na temat tego więcej nie wiemy.
Nieprawdy, no.
No jak nieprawdy?
Pan poseł, pan poseł zada oficjalne pytania do ministerstwa, na pewno się pan dowie.
Tak,
albo
oczywiście, dowiaduje się. Na interpelację nie
dobrze,
odpowiadają,
panie poseł, ale
jedno na to
ale jeszcze jedna kwestia. Pan mówi, że w razie czego kontrakt będzie analizowany. Dobrze, ale jeśli dokumenty dzisiaj będą podpisane na tą budowę, tak niebawem powiedzmy, czy wy zrezygnujecie z tego, czy nie? To jak to będziecie wyglądali?
Trudno mi w tej chwili na tak poważne pytanie odpowiedzieć. Ja tylko mogę zapytać, czy rząd korzysta z naszych opracowań przez spółkę, którą kierował Grad. I chciałbym takie poważną odpowiedź. Korzysta czy nie korzysta? Bo z tego, co wiem, to korzysta.
Wyście nawet lokalizacji nie wybrali.
A wy wybraliście.
W tej spółce. Tak, wybraliśmy. Mm-hmm. Wyście nawet nie wybrali lokalizacji przez 5 lat funkcjonowania tej spółki.
Powiedzcie
więc to
jeszcze,
jest
że macie zgodę na budowę.
Opozycja mówi też o
skuteczność właśnie.
Opozycja mówi też o rewidowaniu kontraktów zbrojeniowych. Było takie spotkanie, gdzie niektórzy przedstawiciele opozycji zasypiali troszeczkę, ale mówiono tam jasno i wprost, że trzeba będzie rewidować kontrakty na dostawy między innymi czołgów i to chyba dosyć ciekawa reakcja była ambasadora Stanów Zjednoczonych, który był na tym spotkaniu, bo kwestionowano w pewien sposób porozumienia amerykańsko-polskie, jeśli chodzi o dostawy broni, między innymi czołgów i wyrzutni HIMARS, które świetnie spisują się na Ukrainie. Pytanie do posła Konfederacji, pana Michała Urbaniaka. Co z kontraktami na budowę elektrowni? Szczególnie chodzi o Pomorze. Czy według pana ta elektrownia powstanie? Jak pan będzie się zachowywał, jeśli opozycja przeprowadzi na przykład głosowanie w Sejmie nad odstąpieniem od kontraktu, jeśli oczywiście zdobędzie władzę, co dzisiaj wcale nie jest takie pewne.
Właśnie
czekałem cierpliwie, bo widzę, że tutaj ta dyskusja też w ciekawe tory, że zaczęła iść takiej zwykłej przepychanki. Szanowni Państwo, co do elektrowni jądrowych, uważam, że Polska ich żywotnie dzisiaj potrzebuje, więc Konfederacja co do zasady popiera ten kierunek i uważamy, że należy budować w Polsce elektrownie jądrowe. Co do działań też dotyczących rządu w tej kwestii, my też mamy wątpliwości. Jesteśmy opozycją i widzimy, jak ten rząd od lat traktuje też inwestycje państwowe. No i nie mam tutaj, nie jestem w tej kwestii optymistą, że te elektrownie powstaną na czas. Widzimy, że została podjęta decyzja polityczna teraz dotycząca budowy elektrowni z Westinghouse'em i fajnie, w porządku. Szkoda, że nie znamy jeszcze szczegółów i wszystkich konkretów. Szkoda, że przez rząd Platformy Obywatelskiej, pierwszy rząd PiSu i drugi rząd PiSu w zasadzie dopiero w 2022 roku, po prawie 20 latach, widzimy jakikolwiek efekt, jakąkolwiek decyzję podjętą. Więc to jest, szanowni państwo, odpowiedzialność polityczna zarówno tej ekipy rządzącej, jak i poprzedniej, że to jeszcze nie zostało załatwione, że było markowanie działań. Dowiadujemy się też przynajmniej z przekazów medialnych na razie, że Westinghouse też nie jest już dogadany w pełni z państwem polskim, ponieważ jest kwestia finansowania. Nie wiadomo, czy będzie finansowanie na tę elektrownię jądrową, która ma powstać na Pomorzu, ponieważ Westinghouse chciałby wziąć 10% udziałów w inwestycji na siebie, a państwo polskie chciałoby, żeby wzięli 49%, więc no tutaj mamy kolejną kość niezgody, kolejną rzecz, która jest do gadania, ponieważ jeśli nie ma finansowania, no to o czym my mówimy? Tak? No, o czym my tutaj mamy rozmawiać? I jeszcze tylko jedna rzecz. Skoro pan Rabenda też zarzucił kolegom z Platformy Obywatelskiej nie dyskutowali na temat niekorzystnej umowy na dostawę surowców. Prawda, to jest słuszny argument, tylko dlaczego wy też nie dyskutujecie w takim razie? Zmieńcie ten standard i zacznijcie tę dyskusję na poziomie parlamentarnym, ponieważ my też jako opozycja, która chce być konstruktywna, chętnie o tym podyskutujemy, tak? Kiedy był problem na granicy, no to myśmy też poparli kierunek państwa polskiego w tej kwestii. Więc weźmy to pod uwagę i podnieście te standardy, skoro zwracacie do innych.
Problemie na granicy. Za chwilę jeszcze tylko krótko. Minister Rabenda jest najbliżej spraw związanych z elektrownią atomową, z budową elektrowni atomowej. Jest finansowanie, czy go nie ma?
Ale pan poseł myli dwie rzeczy. Jedna to jest konstrukcja spółki, która będzie to prowadzić, a czym innym jest konstrukcja finansowania, która jest również zawarta w tych dokumentach. Jeśli chodzi o dyskusję, tak, no to jest standard. Ciężko, żeby w parlamencie rozmawiać o technologiach, które będą wykorzystywane w elektrowni jądrowej. No, znając niektórych komisji, posłów, to mogłoby to stworzyć pewnych problemów. Oczywiście można byłoby to zrobić wcześniej, no ale panie, to jest jak już jedna złośliwość z mojej strony, jawna. No przepraszam, ale z posłem Braunem, no to my nie będziemy dyskutować o technologiach, jakie ma Westinghouse. Albo inaczej, Westinghouse nie będzie dyskutował z posłem
A co pan teraz
Braunem,
sugeruje? Niech pan to powie wprost, to może panu sprawę założy.
Znając podejście pana Brauna do spraw konfliktu na Ukrainie, no to...
A co ten konflikt ma do elektrowni jądrowych?
To nie jest osoba, z którą na poważnie można rozmawiać o rzeczach, które są tajne. Jeśli chodzi o umowy na tym szczeblu, no to trzeba mieć dostęp do informacji tajnej i tak dalej.
No tak, trzeba i dobrze sobie posłowie to mają.
Żeby o tym, jakie paliwo jest wykorzystywane, jaka będzie konstrukcja finansowa, rozmawiać publicznie na obradach Sejmu.
To no zamiast insynuacji, to może podejmijcie jakąś procedurę, skoro uważacie, że poseł Braun jest posłem niegodnym zaufania, to może to udowodnijcie, a nie takie insynuacje i kopanie pod stołem od miesięcy.
Ale jakie kopanie? Odnośnie elektrowni
Ostatnie słowo.
Nie, w ogóle.
Dobrze, panowie, przejdźmy...
Przepraszam, poseł Braun ostatnie... zapytał mnie na debacie o węglu w Polsce, kiedy my zniesiemy te bezsensowne sankcje na Rosję, która w zasadzie to nie wiadomo dlaczego została objęta sankcjami polskimi i europejskimi. No to przepraszam, ale to jest rosyjski głos.
Wyście się po prostu pospieszyli też z sankcjami bez reszty Europy.
Dobrze, jeszcze tutaj...
Na rympał można też zrobić, to jest wasz standard.
I to wcale nie jest coś, co pomaga Putinowi.
Ja nie słyszałem, żeby szefowie Siemensa czy innych firm niemieckich, którzy pojechali razem z kanclerzem Scholzem do Chin, co jest też bardzo ciekawe, żeby dzielili się szczegółami jakichś rozmów z Chińczykami. Jeszcze Tomasz Rakowski ad vocem chciał.
Ja tylko chciałem jakby poinformować tutaj panów posłów, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się posiedzenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych i na której posłowie uzyskają wszystkie niezbędne informacje odnośnie tych planowanych inwestycji, więc to jest jakby odpowiedź, jeśli chodzi o kwestię przejrzystości. No tutaj...
Dobrze, to jeszcze krótko jeden temat, ważny temat. Zdecydowana większość Polaków popiera budowę zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim, czy królewieckim, kaliningradzkim, no, tak mówią Rosjanie. Wyborcy opozycji są podzieleni w tej sprawie. 64% Polaków, prawie 64% Polaków chce budować zaporę. A jakie zdanie ma na temat zapory Jerzy Borowczak? Bo Janina Ochojska chyba znowu, budowanie zapory się nie podoba. W Gazecie Wyborczej widzimy jakieś opisy już związanych z tym, że Greenpeace i WWF Polska nawołują do tego, żeby protestować przeciwko budowie tej zapory, bo tam będą ginąć zwierzęta. Czy to nie jest jakiś absurd? Chyba wiemy, z kogo mamy na północy i służby wywiadowcze nasze, które współpracują między innymi z Litwinami, no, patrzą bacznie, co się dzieje na to, co się dzieje w Kaliningradzie. Jerzy Borowczak.
Granica ma być strzeżona. Polska musi mieć 100% pewności, że ta granica jest dobrze strzeżona i żadne elementy niepowołane przez tą granicę nie powinny się przedostać. Nie wiem, czy to ma być mur, czy to ma być elektronika, czy to ma być zasieki, czy to mają być pole minowe. Ma być dobrze chroniona. I tutaj się od tego...
A może zbudować taki mur, taki identyczny mur, jak jest na granicy z Białorusią?
No tam tak jednak Litwa, przechodzą. Tak jednak tak tam, jak wiemy, codziennie
nie
na
ma
paskach
żadnej,
idzie,
nie że... ma żadnej, żadna zapora nie zablokowała w 100%, panie pośle, ale chyba ograniczyła. Ale...
Jeszcze chciałbym wrócić do tej komisji służb
specjalnych. Ale nie, panie pośle, bo mamy jeszcze 2 minuty, ja chcę dać każdemu głos.
Ta komisja nic nie robi do służb specjalnych, bo tam jest jeden przewodniczący na całą kadencję. Za nas była zmiana co 3 miesiące.
Pan poseł Urbaniak mówił, nie wiem, czy elektrownie powstaną na czas. Na czas powstała zapora na granicy z Białorusią. Ograniczyło to przepływ nielegalnych migrantów do Polski.
I jeszcze kwestia ochrony perymetrycznej, więc to wtedy jeszcze będzie komplet. Tak, popieramy fakt, budować, że trzeba budować mur także na tej granicy. Im bezpieczniejsza będzie polska granica, tym bezpieczniejsi będą polscy obywatele.
Wiceminister,
zgoda na 100%.
Wiceminister Rabenda jeszcze w tej kwestii. Czy wie coś może o planach takiej budowy takiej poważnej, dużej zapory, a nie tylko jak na razie z drutu kolczastego?
No to jest decyzja jakby do podjęcia. Zobaczymy, jak ta fala, jak ten przygotowany atak też wojny hybrydowej będzie przebiegał. No, ja przypomnę, że jakby największy nacisk na granicę z Białorusią, no to my odpieraliśmy jakby bez muru. No, tutaj jesteśmy przygotowani jakby przed tą falą, która ma nadejść. Zobaczymy, z jaką siłą to będzie przebiegało. Tamto zagrożenie musimy pamiętać, że było przygotowywane wcześniej i jakby te transporty do Białorusi, one przebiegały dużo wcześniej. Obwód kaliningradzki, królewiecki, on jest mniejszy i on jest trochę...
Czyli budowa jak nawet dostać, poważniejsza zapora. Dobrze,
to
jeszcze...
Jeśli to wystarczy, no to wystarczy. Jeśli będzie trzeba podjąć kolejne kroki i inne środki, no to my je oczywiście
30
podejmiemy.
Sekund jeszcze dla Tomasza Rakowskiego.
No, to jest oczywiste, że ta zapora powinna powstać i tutaj faktycznie nie ma żadnego znaczenia ani tutaj jakieś sondaże, ani opory opozycji w postaci chociażby pani Ochojskiej. To po prostu musi być, to jest element bezpieczeństwa w obecnej sytuacji i tyle, i zostanie to zrealizowane.
Dziękuję za gorącą dyskusję. Gośćmi Śniadania Polityków w Radiu Gdańsk byli Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych.
Dziękuję.
Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Michał Urbaniak, Konfederacja.
Dziękuję
i
bardzo,
Tomasz Rakowski, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Gdańskim.
Dziękuję.
Piotr Kubiak.
Śniadanie Polityków.